Salon Dziennikarski, Jacek Karnowski. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu wPolityce.pl. Podsumowanie tygodnia. W studio goście, publicyści. Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy.
Dobry.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy.
Kłaniam się Państwu.
Witold Gadowski, reżyser, publicysta, reporter. I Ryszard Makowski, satyryk, publicysta,
no jaka jak
Tygodnik w sieci. Legenda, legenda.
I portal w polityce.
Także. Rozpoczynamy nasze podsumowanie od sprawy uchodźców, imigrantów i tego, co w tej sprawie mówi Platforma Obywatelska. Posłuchajmy.
Czy jest pan za przyjęciem uchodźców do Polski?
Nie. Jestem za tym, żeby nie przyjeżdżali do Polski.
To jest oficjalne stanowisko Platformy? Nie przyjmujemy uchodźców?
Tak, tak, Platforma nie jest za przyjęciem uchodźców.
Nie przyjmiemy nielegalnych imigrantów, bo to są...
Ale ci, co są już na terenie...
Ale to są zwierzę rzeczy.
Mówię o nielegalnych imigrantach.
Ale dzisiaj...
Sekundę.
Można więc postawić tak naprawdę tylko krótkie pytanie, o co chodzi? Czy rzeczywiście Grzegorz Schetyna żartował, jak to stwierdziła jedna z posłanek Platformy, czy też jest to próba przestawienia partii bardziej na prawo? Jak panowie czytacie tę woltę? Na ile ona jest trwała? Dodam jeszcze, że o ile w pierwszej wypowiedzi Grzegorz Schetyna mówił, nie przyjmiemy uchodźców, to później podczas konferencji prasowej mówił, nie przyjmiemy nielegalnych imigrantów. Czyli te furtki się pojawiają, no bo czy ci, którzy są dziś w Niemczech, to są nielegalni, czy są już legalni? Ryszard Makowski.
Ale to jest też tak, że w jednej z rozmów, w jednym, jak to się mówi, w jednej z rozgłośni powiedział, że miał zapalenie ucha, więc tam nawet jeden z dziennikarzy z tamtej rozgłośni z niego żartował, czy może rzeczywiście nie dosłyszał. No. I tutaj ja chciałem jeszcze wyrazić spory szacunek i gratulacje dla tego młodego reportera, któremu udało się jednak złapać newsa tygodnia, jak się okazuje, bo taką wypowiedź Grzegorza Schetyny, no to
Filip
chyba...
Styczyński tutaj
Filip Styczyński tutaj no, podpowiadał.
Jeszcze... potem bardzo chamski sposób zaatakował demonstrant.
No tak, ale to też było, to był następny w zasadzie dziennikarski sukces, no bo nawet bycie
Panie
to zaatakowane...
Ale o co chodzi Platformie?
A tego,
co
ja
to
nie,
jest?
Tego to ja nie wiem. Ja podziwiam zawsze w Platformie tupet. No, to jest dla mnie partia tupeciarzy, graniczący z pewną, nawet no, powiedzmy sobie uczciwie, może to w sobotę rano zabrzmi trochę zgrzytliwie, ale z pewną bezczelnością, no bo to są ludzie, którzy jakby się nagle pojawili w naszej polityce. Nigdy nic do tej pory nie mieli stycznego z rządem. Nie mieli stycznego nic z Sejmem. Oni nagle w tej polityce znaleźli i oni wszystko wiedzą najlepiej. Codziennie mogą zrobić konferencję, w zasadzie nawet co 15 minut i obwieścić nowe prawdy, które lud powinien słuchać z zapartym tchem. No ja patrzę na to i tak, no oczywiście, no... Ci państwo, ci panowie, państwo, no bo to oczywiście to jest towarzystwo mięszane, więc no, mają jak, przeważnie takie, taki napór, tak jak na przykład napór, że my jesteśmy tacy wspaniali, jak to możliwe, żeby to w ogóle, że w ogóle nas odsunęli od władzy. No weźmy na przykład przypadek pani prezydent Warszawy, która w ogóle komisję weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji,
jeszcze...
ale to jest w tym nurcie, nazwała bolszewicką, ale to jest właśnie ten nurt Platformy Obywatelskiej, że codziennie powiemy co innego, ale codziennie z pewną miną.
Platforma jest rozedrgana pomiędzy nastrojami społecznymi, które
bo sondaże mówią, że 70% ponad jest przeciw przyjmowaniu.
Linii, którą prezentuje mniej więcej Beata Szydło, to znaczy budowanie szpitali na miejscu, pomoc charytatywna, patronat nad poszczególnymi rodzinami, tak. Przyjazd nie z powodu trudności rozróżnienia, jak można znaleźć ludzi, którzy pod udając uchodźców, tak naprawdę mają jakieś niedobre cele. Tyle, że Platforma jest po prostu miękka jak lód na słońcu wobec politycznej poprawności. Bardzo charakterystyczna była scena w piątek w Radiu Tok FM, gdzie Jacek Żakowski po prostu rugał Grzegorza Schetynę za to, że ośmielił się odejść od kanonów politycznej poprawności. Lider dużej partii wił się jak uczniak przed srogim dyrektorem, który jak gdyby go ochrzaniał i mówił, że został źle zrozumiany, że miał zapalone ucho.
Dobrze, Witold Gadowski. O co chodzi?
Wydaje się, że właśnie chyba wewnątrz Platformy nie wiadomo, o co chodzi i każdy z jej liderów zaczyna mówić
to, co uważa za słuszne.
Ale postawię pytanie, czy to jest to, co zrobił Grzegorz Schetyna, ta wypowiedź do kamery TVP Info. Czy to był przypadek, wypadek przy pracy, czy świadoma, przemyślana decyzja?
Powiedział to, co myśli.
Rzeczywiście żartował.
Przez przypadek powiedział to, co myśli, ale też wydaje się, że Platforma jest przerażona sondażami, bo ponad 73% rzeczywiście naszych obywateli jest przeciwko przyjmowaniu w ogóle uchodźców. I Platforma zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli będzie obstawała nadal przy stanowisku Unii Europejskiej, czyli przy tych dziwnych kwotach, no tym całym głupim żargonie, który wokół tej sprawy Unia Europejska rozwija, no to po prostu przegrają najbliższe wybory samorządowe, bo ludzie nie będą ich wybierać, będą bać się, że ci burmistrzowie, wójtowie ściągną im na głowę uchodźców, a potem Gdańska. Wybory...
Ja przypomnę, że raz Platformie Obywatelskiej taki mandat się udał. W latach 2005-2007 ta partia prezentowała się przecież jako konserwatywna, przyjazna Kościołowi, antykomunistyczna, prolustracyjna, głosowała bardzo wolnorynkowa.
Jej lider ślub kościelny
wybrała wybory, później realizowała zupełnie inną politykę. Czy tym razem coś takiego znów może się
udać? Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, ja tylko jeszcze jedno słowo. Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz była przecież jedną z liderek ruchu odnowy w Duchu Świętym. I dziś widać, że podążyła za fałszywym duchem, bo w momencie, kiedy jest wzywana przed komisję, to mówi, że nie przyjdzie.
No i jeszcze powiedzieć, że straciła duch. Są takie straciła sprawy duch. Jak spektakl Klątwa na przykład, tak. Jawnie bluźnierczy. Ksiądz Henryk Zieliński.
Odpowiem na pytanie zasadnicze, o co chodzi w tym wszystkim. O władzę, po prostu o władzę. Natomiast program i to, co się mówi przed kamerami czy do mikrofonów radiowych, można dostosować do oczekiwań społecznych. Rzeczywiście tych różnych obietnic przedwyborczych, jakie Platforma składała, było bardzo dużo. Okazuje się, że słowa tak naprawdę niewiele kosztują. Natomiast jak jest z tymi tak zwanymi, ja proponuję, żeby nie mówić tutaj o uchodźcach, bo uchodźców my przyjmujemy zawsze. Uchodźców przyjmujemy. Natomiast chodzi, jak jest z tymi imigrantami. Klasycznym przykładem jest sprawa małżeństwa państwa K z Syrii, którą opisujemy właśnie w tym numerze, akurat jestem dlatego na bieżąco bardzo z tym. Małżeństwa Syryjczyków, rodziny Syryjczyków sprowadzonej przez Fundację Estera, która w tej chwili procesuje się z państwem polskim o pozbawienie, żeby ich pozbyć, oni chcą się wyzbyć prawa statusu uchodźców w Polsce,
aby móc ponieważ wyjechać do EFE.
Oni już tam się znaleźli. Natomiast, ale bardzo symptomatyczne jest to, że pani mecenas Mirabela Łuszewska, która była koordynatorem akcji Estera, właśnie z sprowadzaniem imigrantów z rzekomo chrześcijańskich, czasami rzeczywiście chrześcijańskich, z Syrii, w tej chwili reprezentuje tę rodzinę w tym sporze, ponieważ ona sama twierdzi, że ci ludzie zostali zwabieni do Polski podstępem. A więc czy o coś takiego nam chodzi, żebyśmy zwabiali tych ludzi podstępem, oferując im tutaj złote góry właśnie w takim duchu w miarę potrzeb, a potem co? Mamy ich pilnować, żeby oni nie wyjechali?
Mhm. No właśnie, bo wymagałoby to nowego muru na Odrze, który by chronił syryjskich imigrantów. No tak było z imigrantami czeczeńskimi, których większość wyjechała do FN. No jest coś takiego, że wyższe stawki socjalu, które są w Niemczech, kuszą tych ludzi, ale każdy taki wypadek pozostawia bardzo niedobry ślad w ludziach, którzy naprawdę zaangażowali się w tą pomoc. Bo oni zadają pytanie, jeżeli chodzi o ucieczkę spod wojny, naprawdę jesteśmy gotowi zaoferować skromne życie. No potem pojawia się ta pokusa, żeby to po ucieczce było jeszcze trochę lepsze życie w Niemczech. Dla tych ludzi, którzy biorą na serio tą tragedię, to jest potem... Ci ludzie już nie wierzą bardzo często
nikomu. Mamy sporo ciekawych wydarzeń. Agencja MU...
Jeszcze bym powiedział jedną rzecz, że to wszystko, co się teraz dzieje, jest efektem czterech pytań zadanych przez PiS Platformie, które w zasadzie te platformy zniszczyły.
A ja powiem jedno zdanie jako puentę tego wszystkiego. 23-letni chłopak, kilka dni temu, Polak, zmarł z głodu w Hiszpanii. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie urzędy odmówiły mu pomocy, nawet takiej żywnościowej, bo nie był emigrantem z krajów arabskich.
Po prostu.
Z krajów objętych wojną. Więc zmarł z głodu. Po prostu Polak zmarł z głodu.
Sporo się dzieje, między innymi agencja Moody's zmieniła perspektywę ratingu Polski z negatywnej na stabilną. To jest bardzo, myślę, no, dobra wiadomość, potwierdzająca, że kurs gospodarczy się sprawdza. Mamy też sprawę Caracali i tutaj no, taką wymianę oskarżeń. Platforma Obywatelska próbuje zrobić z tego aferę Prawa i Sprawiedliwości, choć tak naprawdę to należy pytać, jakim cudem w ogóle ktoś chciał kupić za takie pieniądze francuskie helikoptery. Mamy też inicjatywę referendum konstytucyjnego, którą zgłasza prezydent w poniedziałek w tygodniku w sieci. Duży wywiad z Andrzejem Dudą, sporo szczegółów na ten temat. I mamy zapowiedź Kongresu Prawa i Sprawiedliwości 1 lipca. To ma być kongres...
No jeszcze kongres KOD-u.
Programu. Kongres KOD-u. Ale ja postawię tutaj pytanie o obóz rządzący. Czy zdaniem panów tutaj coś się klaruje, bo było dużo rekonstrukcji, było to wahnięcie sondażowe, no teraz te sondaże są lepsze. Czy można powiedzieć, w którą stronę to zmierza? Czy Jarosław Kaczyński myśli, co zrobić? Witold Gadowski, bardzo proszę.
No, gdybyśmy potrafili prześwietlić głowę Jarosława Kaczyńskiego i wydobyć stamtąd tajne plany, to pewnie bylibyśmy najpopularniejszym programem w tej chwili we wszystkich telewizjach, więc tego nie wiemy, ale słabością, wydaje mi się, Prawa i Sprawiedliwości jest to, że cały czas musimy się zastanawiać, co dzieje się w głowie Jarosława Kaczyńskiego, a nie pytamy, co dzieje się w głowie Andrzeja Dudy, Beaty Szydło i wielu, wielu innych postaci, które są przecież prominentne w obozie rządowym. Takie jednoosobowe kierownictwo ma swoje zalety i wady. I to należy podkreślić, bo w tym momencie, jeżeli Jarosław Kaczyński przedstawi klarowną wizję polityki Prawa i Sprawiedliwości, to wszyscy powiedzą tak, Prawo i Sprawiedliwość idzie w dobrym kierunku. A jeżeli jej nie przedstawi?
Bez Jarosława Kaczyńskiego, bez głowy Jarosława Kaczyńskiego pewnie ten rząd by nigdy nie doszedł do władzy. To też jest inna sprawa. Ryszard Makowski.
To jest tak, że no, sukcesy gospodarcze tego rządu są ewidentne. No, teraz to ten wynik bezrobocia, taki łatwy do zapamiętania, 7,7%. Najniższe bezrobocie w ogóle w III Rzeczypospolitej, więc te sukcesy są ewidentne. No, to, co pan tutaj redaktor wspomniał, ten podwyższony rating, tam, no, to wszystko jest bardzo ładne. Natomiast wydaje mi się, że wreszcie Prawo i Sprawiedliwość, nie wiem, czy to jest z głowy Jarosława Kaczyńskiego, czy z czyjejś innej głowy, zaczyna iść w tym kierunku, który jest od Prawa i Sprawiedliwości oczekiwany, czyli jakichkolwiek rozliczeń. Przecież tutaj mieliśmy do czynienia przez te wszystkie lata z takimi aferami. Szło się wtedy do wyborów, głosując na Prawo i Sprawiedliwość, właśnie z nadzieją, że będą te rozliczenia. Ja pozwoliłem sobie dla potrzeb artykułu, do felietonu, do najbliższego tygodnika w sieci, zrobić takie proste wyliczenie, bo kiedy się dużo mówiło o Stadionie Narodowym, ile tam było różnych przekrętów. I doczytałem się, zresztą w internecie nie było to takie trudne, że koszt szacowanego krzesełka był 12 tysięcy. Efektem był koszt 32,5 tysiąca, czyli możemy sobie przemnożyć te 20,5 tysiąca przez ilość krzesełek, to jest tam około 60 tysięcy, wychodzi około 1,2 miliarda. Więc możemy założyć, że te 200 milionów, no to może była jakaś tam pomyłka w tych obliczeniach, ale miliard został przy tym Stadionie Narodowym najprawdopodobniej przekręcony. No. Więc tutaj wydaje mi się, że ta droga dla Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chcą utrzymać elektorat, to jest droga rozliczenia tych wszystkich afer, bo na to ludzie też bardzo czekają. No.
Ksiądz Zieliński.
Ja bym nie poprzestał na samym rozliczeniu afer. Rzeczywiście jest coś takiego. Jest po pierwsze potrzeba poczucia sprawiedliwości, a ta potrzeba poczucia sprawiedliwości wynika nie tylko z potrzeby jakiejś wendety, ale wynika również z potrzeby pewnej stabilności gospodarczej, pewności prawa, poczucia sprawiedliwości w państwie. Żeby gospodarka mogła się rozwijać, musi istnieć klarowne prawo i musi istnieć dobrze działający wymiar sprawiedliwości.
Piotrzenko.
Ale PiS powinien pamiętać, że jednak
PiS.
PiS, że PO się zbliżyło w sondażach. Jeżeli wziąć średnie...
Ale zjada także dlatego, że Platforma zjada nie tylko Nowoczesną, ale także PSL podgryza na przykład.
To prawda, ale jeżeli będą wybory i ten proces się utrzyma, to polska ordynacja daje premię dla tego, który ma wysokie wyniki. Więc gdyby dzisiaj przełożyć te
dzisiaj to koalicja
wyniki,
Kukiz...
to miałaby na przykład Platforma więcej foteli. I druga rzecz.
Więcej niż ma.
Więcej niż ma teraz, tak. I druga rzecz. Rekonstrukcja musi nastąpić. To znaczy w iluś resortach, nie miejsce teraz tutaj na rozważania, widzę polityków wypalonych, zmęczonych, nie mających jakiegoś świeżego spojrzenia. Beata Szydło trafnie mówi, że rekonstrukcji nie robi się pod naciskiem mediów, ale też powinna sama wybrać moment, w którym ta rekonstrukcja nastąpi. I Moim zdaniem była już szansa w tym roku na rekonstrukcję po tym, jak Jarosław Kaczyński rozwiązał kryzys sejmowy na początku roku. I wtedy był taki moment dobrych nastrojów w PiS-ie. Wtedy trzeba było zrobić rekonstrukcję. Teraz też nie trzeba zwlekać, bo znowu będzie jakaś sytuacja, która odwlecze ją.
Tą opinią Piotra Semki kończymy ten wątek. Kolejna sprawa. Po raz pierwszy w historii miesięcznic, 85 miesięcznic smoleńskich, czyli comiesięcznych obchodów przypominających tragedię smoleńską, będących upamiętnieniem ofiar, doszło do aktu przemocy.
Tej prawdy, prawdy o Smoleńsku, ale także prawdy o tych latach rządów, które już za nami, Bogu dzięki, tak bardzo się boją. Stąd ta furia, stąd ta nienawiść.
Poczułem na swoich plecach silne ręce mężczyzny, który próbował mnie wyciągnąć z tego tłumu. Odwróciłem się, odepchnąłem go pytając, dlaczego mnie szarpie, z jakiego powodu. I zadając mu pytanie, on się cofał, ja szedłem za nim, on się schował za transparent, po prostu mnie zwyczajnie uderzył. Uderzył mnie w twarz.
Policja w dniu wczorajszym dziesiątki osób legitymowała i spisywała. Czy to ma być represja podobna do PRL-owskich represji, kiedy właśnie legitymowanie było jednym z narzędzi milicji obywatelskiej do tego, żeby zniechęcać obywateli do prawych i obywatelskich zachowań? Policja zatrzymała kilka osób. I nie byli to lumpy, nie byli to kibole, nie byli to ludzie z marginesu, tylko byli to ludzie często z warszawskiej inteligencji, być może z Żoliborza, być może również byli to panowie z Żoliborza. Ale ludzie, którzy mieli odwagę przeciwstawić się złemu prawu i wykorzystywaniem tragedii smoleńskiej do celów politycznych PiS-u.
Grupa ludzi chorych z nienawiści próbowała zablokować uroczystości związane z upamiętnieniem ofiar katastrofy smoleńskiej.
No tutaj jednoznacznie widać szukanie starcia, dążenie do zdężenia, do konfrontacji, bo ta grupa obywateli RP, czyli taka radykalniejsza odmiana KOD-u, wmieszała się w tłum ludzi, którzy przyszli na krakowskie przedmieście. No i od miesięcy widzieliśmy takie szukanie jakiegoś zderzenia. Tu Adam Borowski został uderzony, ale też czy na tym się skończy?
Pewna bariera pękła, to znaczy został zaatakowany człowiek w warszawskiej opozycji stanu wojennego, bardzo znany. I reakcją na to szeroko rozumianej tej otuliny opozycji intelektualnej, politycznej jest pójście w zaparte. Znaczy następnego dnia Stanisław Huskowski, człowiek, który kiedyś był w Komisji Spraw Wewnętrznych, czyli powinien znać problemy zapewnienia porządku, przychodzi z białą różą. Jurek Owsiak, nazwijmy go tak w cudzysłowie, zadaje pytanie Kukizowi, dlaczego
panie, popiera. Panie Owsiak mówi, że to niemalże stan wojenny.
Tak.
Ma na myśli policję, która próbuje pilnować bezpieczeństwa.
Tak, znaczy zamiana agresorów w ofiary i tych, którzy...
Nie, gdyby policja nie obstawiła tego, nie zabezpieczyła, to doszłoby do zdarzeń karygodnych i wówczas tym grano by przeciwko rządowi.
Widać, że było jeszcze jedno, że dąży się do tego, żeby policja była zmuszona użyć siły, po to, żeby sfilmować. I tu wracamy do nocy grudniowej, kiedy pamiętacie, współpracowniczki Krytyki Politycznej położył się. Tak. To będą moim zdaniem podobne rzeczy. To znaczy chce się wywołać zamieszki, sfilmować je, a potem na pierwszą stronę.
Chciałem powiedzieć tutaj, że ten atak na Adama Borowskiego był profesjonalny, bo jeżeli ktoś do kogoś wyskakuje z pięściami, to można się zasłonić, można się uchylić, można sparować. Tutaj było to zrobione za, tak jak on mówi, transparentu, więc człowiek się tego zupełnie nie spodziewa, bo tego nie widać, więc tego według mnie nie robił amator, tylko to robił ktoś, kto miał przygotowaną całą tą prowokację.
Są na pewno szkoleni. Zwrócę uwagę, że są też przygotowywani do tego, dostają na przykład bardzo wyraźną osłonę medialną. No też sąd, który zezwolił na tę kontrmanifestację, no przecież musiał zdawać sobie sprawę, czym ryzykuje.
I tu chwała wiadomościom, że pokazały tę panią sędzię.
Witold Gadowski.
Wyraźnie widać, że opozycji zaczyna brakować paliwa. I jedynym paliwem, które dziś mogą wymyślić, to jakieś męczeństwo. Więc chodzi o sprowokowanie zamieszek, może ktoś zostanie aresztowany, będą się domagać jego wypuszczenia. No, taka logika jest do przewidzenia. A jednocześnie zaczynają występować wszyscy święci tego obozu, czyli na przykład właśnie pan Jerzy Owsiak, który przecież stan wojenny doskonale pamięta, z rodzinnych doświadczeń, czyli tatusia resortowego.
I, no, milicjantem był.
Tak, i zresztą chyba w ambasadzie też pracował w Bonn. Także wtedy nie pracowało się w ambasadach tak po prostu.
No ale jak się przed tym bronić, przed takim scenariuszem? No, od półtora roku polska policja działa bardzo profesjonalnie, bo nie dopuściła do żadnych większych scysji. Nawet odstępuje się często od takiego egzekwowania prawa. No, nie zatrzymuje się tych ludzi, tylko się ich gdzieś tam, prawda, spycha, wypycha czy powstrzymuje. Ksiądz Henryk Zieliński.
Rzeczywiście to, z czym mieliśmy do czynienia, to według mnie są zachowania neofaszystowskie. Z całą odpowiedzialnością to w ten sposób nazywam. Tak samo jak zachowaniami neofaszystowskimi był przyjazd w pewnym momencie, przypomnij sobie, bo to jest jeden ciąg wydarzeń. Także kiedy w 2011 roku na 11 listopada przyjechały posiłki z Niebiec, żeby
Antifa, taka rozganiać. Tak.
Nazwać to sobie można lewacka. Rozmaicie.
No, natomiast, ale podobno w grudniu pod Sejmem też była Antifa. No.
Więc to są te same tak naprawdę środowiska, skrajnie lewe, które działają pod szyldem niby antyfaszystowskie, jak naprawdę są faszyzujące. Przecież jeżeli prześledzimy chociażby system, sposób dochodzenia faszystów do władzy w Niemczech czy we Włoszech, to także zaczynało się od prowokacji. Na to musimy być bardzo ostrożni. Rzeczywiście polska policja w tej chwili nie prowokuje także zbytnim manifestowaniem swojej obecności podczas różnych uroczystości czy manifestacji. Natomiast trzeba bardzo konsekwentnie wobec tych ludzi wyciągać konsekwencje prawne, bo to jest niebezpieczne.
I jeszcze jedno wyzwanie. Dla uczestników miesięcznic słoneńskich, którzy przychodzą tam do Wejherze, że jednym z celów, które jest tego typu powołania, jest doprowadzenie właśnie do bójek. Znaczy, tu trzeba jak gdyby zachować całkowity spokój i zostawić to policji.
Scenariusz zapaści gospodarczej się nie powiódł. Presja europejska słabnie, między innymi Franz Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, w tym tygodniu powiedział, że na razie nie będzie dalszych działań przeciwko Polsce, prawda? Rząd trzyma się relatywnie mocno w sondażach, więc jest szukanie jakiejś dźwigni, która coś przełamie.
I właśnie wzorce są gotowe, dlatego że w Berlinie na ulicy Riegerstrasse są prawdziwe bojówki terrorystyczne, lewackie, gdzie są wyszkoleni bojownicy, mieszkają w specjalnych skłotach, policja ich już nie zaczepia. Są używani do tego, żeby na przykład atakować lokale NPD, które podpalają, obrzucają bombami. To się dzieje w Berlinie i ci ludzie szkolą dziś młodych lewaków, nazwijmy to, z Polski. Tak? Czyli w niedługim czasie będziemy mieli podobne zachowania tutaj i polska lewica, czy nawet trudno powiedzieć lewica, opozycja, przejdzie od zachowań agresji słownej do agresji fizycznej. To jest normalny rozwój sytuacji.
To jest bardzo charakterystyczne, że KOT i partie opozycji wytworzyły sobie taką właśnie zbrojne, bijące ramię partii w postaci obywateli RP. I to jest taka sprytna taktyka, bo sami jak gdyby w to nie wchodzą, nie budzą sobie łapek, ale potem jak dobry wujek w Sejmie przychodzą z białymi różami, wysuwa się rukami.
Mamy do czynienia z sojuszem byłych UBeków, SBeków i agresywnej młodzieży. I z tego będzie koktajl.
Ja dodam, że na przykład w poprzedniej kadencji Solidarni 2010, prawda? Czyli grupa, która też bardzo aktywnie działała, nigdy się do czegoś takiego nie posunęła, a za to sama była obiektem agresji.
To są ludzie, którzy są po prostu strasznie zaczadzeni, zacietrzewieni. Bardzo często się sugeruje, że oni są jakoś opłacani i tak dalej. Nie, oni tam przychodzą sami z siebie. Ja obserwowałem.
To bym się z tobą do końca nie zgodził, bo dla mnie to są zielone... Dla mnie są to zielone ludziki z białymi różami, bo to nie są ludzie, którzy są tylko zacietrzewieni. Tu się mówi dużo ubecji, nie ubecji, ale przecież na terenie Polski działały też przez te wszystkie lata przeróżne agentury, prawda? I te agentury się nie rozpłynęły. Fizycznie ci ludzie istnieją. I według mnie to jest jakiś taki, tak jak obserwuję, to jest taki atak plugastwem. Weźmy te sztuki teatralne, tą klątwę, teraz tego malowanego ptaka w Poznaniu.
Rozhulać, gdzie, prawda? Gdzie,
nie, chodzi o to, żeby nas bezcześcić nam nasze symbole. To jest takie, jeszcze atawistyczne, żeby właśnie te... Przecież tutaj jest tak, że na tym krakowskim przedmieściu, kiedy się śpiewa Boże coś Polskie, to nich wizdzą, krzyczą.
Ja obserwowałem ten zachowanie obywateli miesiąc temu. Znaczy rzeczywiście to był taka dawka, bo w momencie, gdy przemawiał Jarosław Kaczyński, pierw był hasło skandowanie kłamca, kłamca, a potem były takie przemowy. No to rzeczywiście normalne nie brzmiało. No,
ale to Ryszard Makowski kończy ten wątek.
To według mnie jest zorganizowana akcja. To nie jest tak, że się znaleźli jacyś obywatele, którzy popatrzyli w telewizor i ich wzięło. To jest gdzieś tam ktoś...
To też jacyś, możliwe.
Jacyś, ktoś tam siedzi i dobrze kombinuje, żeby tak
było. To już się ogląda.
Wspominaliśmy o rozliczeniu, o potrzebie sprawiedliwości, zaczyna działać komisja weryfikacyjna.
Do Warszawy przyszła tutaj mafia, rozkradła nam stolicę. Przy akompaniamencie elit wymiaru sprawiedliwości, elit politycznych rządzącej tutaj partii w Warszawie, porozkradali co się dało. Doprowadzili do tego nawet do spalenia kobiety żywcem, żeby nastraszyć inne osoby. Biednej kobiety, która broniła lokatorów wyrzucanych z kamienicy. Powywalali rodziny z dziećmi na bruk, powywalali, zlikwidowali, byli w stanie nawet zlikwidować gimnazjum, w którym uczyły się dzieci. I my pokazujemy, że nie będzie tak, jakby chciały te wszystkie elity, że to już się stało i wy do tego nie wracajcie. Nie. My do tego wrócimy i mamy bardzo dużą determinację, żeby rozliczyć tych wszystkich, którzy do tej sytuacji doprowadzili.
Można powiedzieć, że jeżeli chociaż jedna kamienica zostanie odebrana tym, którzy niezgodnie z prawem, naciągając przepisy, fałszując dokumenty, ją uzyskali, no to będzie to przewód kopernikański w polskim życiu publicznym, bo jednym z takich fundamentów III RP było założenie, że to, co zagrabione, ukradzione, no to już tam możemy najwyżej powstrzymać dalsze złodziejstwa, ale już nie cofamy złodziejstwa. Ksiądz Henryk Zieliński, jak zapatruje się na tę sprawę? Komisja ma jedną kamienicę na miesiąc analizować. To jest dość takie tempo wolne, bo to jest kilkaset przypadków. Może nabierze wprawy z czasem.
A propos tej jednej kamienicy, którą może uda się odzyskać, to myślę, że pewien sukces już jest całego tego procesu, już nie samej komisji weryfikacyjnej, ale chociażby działka na Chorze jednak nie została ukradziona. Jednak
przy Pałacu Kultury.
Przy Pałacu Kultury. Ze względu na zainteresowanie mediów, prawników, także Ministerstwa Sprawiedliwości.
Już kilkaset milionów
oszczędzono. Okazało się, że już żeśmy troszeczkę zaoszczędzili. I tu nie chodzi tylko o te kilkadziesiąt milionów, ale chodzi również o poczucie pewnej sprawiedliwości społecznej. Jest coś takiego, że w tej chwili wręcz gangi, i to jest bardzo przykre, że są to często gangi, na czele których stoją, albo które składają się z prawników, z adwokatów wyspecjalizowanych, często z różnych kancelarii także pozawarszawskich, które są wyspecjalizowane w przejmowaniu nieruchomości.
Czyli ludzie, którzy powinni być elitą, także moralną.
Tak, powinni stać na straży przestrzegania prawa, podczas gdy tak naprawdę dokonują przestępstw, wykorzystując swoją...
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 7 osób. Czy ta sprawa może dojść do prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz?
Witam Gotowski. Mam nadzieję, że dojdzie. I mam nadzieję, że skończy się przekonanie o tym, że po okrągłym stole, pomimo zmian rządzących koalicji, cały czas trwało prawo, my nie tykamy was, wy nie tykacie nas. Więc to, jeżeli to się
niezależnie
przerwie,
kto rządził, ekipy gwarantowały sobie byli bezkarni. Bezpieczeństwo.
Wszyscy mieli umyte ręce, tak? Jeżeli nawet dziś wiemy, że politycy kradli, jeżeli pewni politycy mają zbyt wielki majątek w stosunku do tego, co mogli zarobić, są nietykalni. Jeżeli to się przerwie, to rzeczywiście wróżę Prawu i Sprawiedliwości długie rządy. Bo tego, co Prawo i Sprawiedliwości ludzie nie wybaczą, to tego, że zaczną kraść i tego, że nie rozliczą złodziei. I te rzeczy powinny być klarownie rozliczone. Ja z uporem maniaka wracam do jednej rzeczy. Afera kamieniczna, czy afera z tak zwaną reprywatyzacją, chociaż nie była to żadna reprywatyzacja, tylko zwykłe złodziejstwo, zaczęła się w Krakowie i zaczęła się po roku 90. Tam wtedy zorganizowane gangi złożone z oficerów wojskowych służb, z prawników i z ludzi mających powiązania i w Nowym Jorku, i niestety w Tel Awiwie, rozpoczęły wyłudzanie kamienic na osoby, które na przykład miały w dniu zawierania transakcji 150 lat.
zjawiał się pełnomocnik takiej osoby.
Prokuratura pracuje w sprawie krakowskiej, więc może
A dzisiaj dobrze, że Warszawa, bo jak się już w Warszawie nagłośni, no to tego się już nie da
zespół prokuratorski specjalny zajmuje się reprywatyzacją w Krakowie. Ryszard Makowski.
Z tego co wiem i to wiem na pewno, kiedy pani Hanna Gronkiewicz-Waltz zaczynała swoją pierwszą kadencję, to właśnie odbywały się w ratuszu spotkania z tymi środowiskami, o których wspomniał tutaj Witek. I ja cały czas stoję na stanowisku, że to nie jest afera paru mecenasów i paru urzędników, tylko to jest dobrze przygotowany gdzieś tam na świecie deal, żeby tutaj
no bo
z tej Warszawy...
W sumie, powiedzmy wyraźnie, to chodzi o miliardy złotych.
No, chodzi, tak? o 40 tysięcy ludzi wyrzuconych z kamienic, tak jakby cały Kołobrzeg wyrzucić z miasta.
No. A jeszcze powiem rzecz obrazoburczą zupełnie. Sprawa zaczęła się od Leszka Balcerowicza. Dlatego, że w momencie, kiedy Leszek Balcerowicz był szefem Ministerstwa Finansów, Ministerstwo Finansów posiadało spisy tak zwanych umów indemnizacyjnych zawieranych przez PRL z byłymi właścicielami w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i
Europie Zachodniej. Nie korzystano z nich.
I nie udzielono gminom tych spisów.
Więc gminy nie wiedziały, że zapłacono odszkodowanie i nie ma prawa do reprywatyzacji. Piotr Semka.
W całej sprawie widać już wyraźnie politykę Platformy, to znaczy... No zresztą zdradziłem wcześniej...
Hanna Gronkiewicz-Waltz mówi bolszewicka komisja.
Znaczy jak będę uważał, że to jest legalne, to pójdę, jak nie będę, tak, to nie, tak mówił Donald Tusk. Hanna Gronkiewicz bardziej już jak gdyby czując się zagrożona, mówi wyraźnie, w ogóle nie uznaje. No i będzie próbowała prawdopodobnie show typu to doprowadźcie mnie, proszę bardzo, skójcie mnie, proszę bardzo. Potem będzie opowieść, jak dwóch rosłych ludzi wykręcało ręce, będą krzyki i tak dalej.
Nie ma innych praw niż ja, ty.
Dobrze, ale będzie robić show i będziesz miał 30 ekip telewizyjnych.
Ale też komisja weryfikacyjna nie jest bezbronna, bo może nakładać pewnie może kary finansowe, ale też może dojść do faktów, które sprawią, że no nie będzie miała wyjścia.
Ale komisja weryfikacyjna chyba nie ma możliwości fizycznego doprowadzenia, nie ma instrumentów do fizycznego doprowadzenia świadka, jeżeli świadek odmówi stanięcia.
Jeszcze jedna sprawa w salonie dziennikarskim. Bardzo ciekaw jestem panów opinii. Tajemnicza śmierć Polki w Egipcie.
Jest to niezwykle trudne dla osób najbliższych. Z drugiej strony ta też presja społeczna ma pewien wpływ na intensywność działań, no bo nie da się ukryć, że świadomość tego, co tam mogło się stać, a w każdym razie też i tych innych wątków, które są podnoszone publicznie na wielu forach, że mogło dochodzić do procederu handlu ludźmi, handlu kobietami, wykorzystania seksualnego kobiet ze sprawą podstępu, podania środków farmakologicznych, które mogły spowodować nieracjonalne, nienaturalne zachowanie tej młodej kobiety, która ze wstępnych ustaleń, jakie do mnie docierały, ale podkreślam, są wstępne ustalenia, wcześniej tego rodzaju zachowań miała nie ujawniać. My za mało wiemy na tym etapie tego postępowania. Wiemy jedno, że ta sprawa wymaga szybkiego wyjaśnienia, nie tylko z uwagi na jej skalę zainteresowania tą sprawą, ale przede wszystkim też dla poczucia bezpieczeństwa Polaków, bo pamiętajmy, rozpoczyna się sezon, gdzie Polacy za granicę będą jeździć, wyjeżdżać i Polacy muszą wiedzieć o tym, że polskie państwo również, jeżeli coś zdarza się za granicą, nie jest państwem teoretycznym, że staje w ich obronie, że wyjaśnia sprawy.
Zdecydowana reakcja polskich władz, no, które dużo uwagi poświęcają tej sprawie, ale no, jest jakaś tajemnica. Pojechała w dziwnych okolicznościach, narzeczony czy chłopak nie pojechał, tam trafia do szpitala, zachowuje się dziwnie, ginie, jakieś nagrania. Witold Gadowski, doświadczony reporter, człowiek, który zna świat arabski.
Zacząłem się przyglądać tej sprawie i szczerze mówiąc coraz bardziej włosy stają mi na głowie, ponieważ coraz mocniej jestem utwierdzony w przekonaniu, że wyjaśnienie tej sprawy nie tkwi w Egipcie, tylko w Polsce i to we Wrocławiu. Niestety informacja, którą teraz podam, a którą sprawdzam, jest taka, że Bogatynia jest jednym z centrów produkcji syntetycznych narkotyków w Polsce, które są dostarczane potem do Wrocławia i to się zaczyna wszystko gdzieś tam składać. Ale powiem też o śledztwie, które robiłem na początku tego wieku i ono dotyczyło agencji modelek, która wysyłała dziewczęta rzekomo do robienia kariery w Mediolanie, na pokazach mody, po wielkie kontrakty, a tak naprawdę te dziewczyny były wysyłane dla bogatych przedsiębiorców arabskich,
którzy je potem gwałcili na jachtach i tak to się odbywało. Jedna z pierwszych afer tego typu wciągnęła w swój wir pewnego znanego Polaka, ale także Roberta De Niro. Potem, jak badałem aferę tej agencji modelek, na czele której zresztą stała Polka, to ta kobieta usiłowała mnie przejechać. Na szczęście to zarejestrowaliśmy kamerą, bo ja chciałem jej zadać pytania, ona mnie chciała przejechać samochodem. Więc to nie są żarty. Teraz w tej sprawie zaczyna, przy sprawie tej pani nieszczęśliwej...
Dużo może wyjść.
Może wyjść niestety cały szereg powiązań działać, tak zwanych modelingowych. Też.
Działać trzeba, bo no, modelki gdzieś tam, prawda? Jakby rozumiem, agencje modelek. W tej sprawie państwo polskie musi działać bardzo zdecydowanie, no bo stawką jest życie, los, krzywda bardzo wielu ludzi, no, którzy wpadają w jakieś no, diabelskie sidła. Ksiądz Henryk Zieliński.
Ja przyznam, że zatrwożyłem się, kiedy przesłuchałem w internecie nagranie tej rozmowy narzeczonego tej zaginionej kobiety z nią. To nagranie telefoniczne. On wiedział, że to nagrywa. Ona nie wiem, czy to wiedziała. Dziwne mi się to wydaje. To jest pierwsza sprawa. Teraz druga sprawa, nie osądzając tej kobiety, która tam pojechała, to przed wakacjami naprawdę znam też trochę kraje arabskie. Znam kraje muzułmańskie. Kochane panie, że nas oglądacie, wyjazd samotnej kobiety na wczasy do kraju arabskiego, to jest proszenie się o nieszczęście. Ja nie osądzam tej kobiety, ale naprawdę to jest proszenie się o nieszczęście.
Ryszard Makowski.
Ja się na ten temat nie wypowiem, ponieważ jak to się pojawia w mediach, to przełączam jeszcze, chciałem powiedzieć, że uważam, że sporym nadużyciem był ten monitoring, kiedy ta pani się szarpała, jacyś panowie ją tam łapali. Uważam, że takich rzeczy w mediach nie powinno się pokazywać.
Z szacunku do ludzi. Stulecie objawień fatimskich. Papież Franciszek do Fatimy dotarł. To jest także miejsce związane z Polską. Jan Paweł II, papież Polak, był w Fatimie, ale pierwszy raz był 13 maja 81 roku.
Nie, drugiego.
W rocznicę zamachu, tak. W rocznicę zamachu, tak. I wyraźnie mówił, że uważa swoje ocalenie za zasługę Matki Bożej Fatimskiej. Ksiądz Henryk Zieliński jako pierwszy, przepraszam.
Tak, to znaczy te objawienia fatimskie są o tyle wyjątkowe na tle innych objawień w La Salette, Lourdes czy u nas w Gierszfałdzie, że one dotykają nie tylko treści religijnych, ale dotykają także treści w sensie ścisłym politycznych również. Zwróćmy uwagę na
Rosja,
to,
rewolucja.
No właśnie, wprost jest mowa chociażby o Rosji i dlatego też wielu papieży przez wiele dziesiąt lat tak naprawdę nie miało odwagi wprost zawierzyć Rosji Matce Bożej, tak jak to była prośba taka w tych objawieniach fatimskich, po to, żeby najpierw nie dawać Hitlerowi w czasie wojny argumentu, że tutaj Stolica Apostolska zwraca się przeciwko Rosji, a potem, żeby nie drażnić tego niedźwiedzia, żeby prześladowania chrześcijan w Rosji, które i tak trwały, jeszcze bardziej się nie nakręciły. Dopiero Jan Paweł II musiał nastąpić zamach na Jana Pawła II, musiał on sam zainteresować się tymi objawieniami, zwłaszcza tą trzecią tajemnicą. I dopiero on w 1984 roku dokonał poświęcenia całego świata i Rosji, imienie także Rosji, sercu Matki Bożej. I zwróćmy uwagę, zaczął się po 81 roku, po 80, 81 jest zamach na Jana Pawła II, 84 powierzenie Rosji Matce Bożej i zaczyna się demontaż komunizmu. 85 rok zapada decyzja na Kremlu o demontażu komunizmu.
No największą grupą w Fatimie pielgrzymów teraz podczas tych no, obchodów, tak można powiedzieć, będą Polacy. To też ważna informacja.
Portugalczycy jeszcze chyba, jak są.
Pielgrzymów zagranicznych.
Tak. Ja byłem w Fatimie rok temu i to jest miejsce, które przypomina o tym, że równolegle do tej historii politycznej, którą opisują historycy, jest historia planów bożych, co doskonale ujął Grzegorz Górny i Jerzy Osikoń w swojej książce. I ludzie niewierzący jak gdyby lekceważą, wyśmiewają tego typu logikę dziejów, natomiast dla ludzi wierzących jest ona bardzo oczywista i czytelna. To ja osobiście, podobnie pewnie jak ojciec i tutaj większość z was pamiętacie, ten potworny lęk Polaków w 81 roku, że papież może nie wyjść cało z tego zamachu. Ta logika takiego zła skondensowanego, które wówczas było.
Ja do dzisiaj pamiętam to. Jest historia, pisana przez historyków i historia planów bożych. To jest Piękna puenta naszej audycji. Piotr Semka, ksiądz Henryk Zieliński, dziękuję. Witold Gadowski, Ryszard Makowski.
Dziękuję bardzo.
Ja dziękuję Państwu. Pozdrawiamy słuchaczy stacji katolickich, które nas transmitują, bądź retransmitują. Zapraszam za tydzień.